Dziś w programie o poszukiwaniu ofiar II wojny światowej, o powstaniu niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Powiemy także o wojennych losach polskich artystów.
Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej powstało w 2014 roku. Jest umiejscowione w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej w archiwum. Centrum jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie osób, przede wszystkim osób młodych, ale nie tylko, wojennymi losami swoich bliskich, dziadków, pradziadków. W tej chwili do Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej wpływa ponad 10 tysięcy zapytań w ciągu roku. Są to zapytania kierowane nie tylko z Polski, ale także z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, z Rosji, a nawet z Australii. W oparciu o unikatowy zasób archiwalny z lat 1939-1945, a także elektroniczne bazy danych, jesteśmy w stanie odtworzyć wojenne losy osób poszukiwanych. Wśród elektronicznych baz danych, które pozostają w naszej dyspozycji, wymienić należy bazę Arolsen Archives, czyli dawnej Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bader-Olsen w Niemczech. Ja tutaj podkreślę, że Polska jest jedynym krajem z byłego bloku wschodniego, a Instytut Pamięci Narodowej jest jedyną instytucją, która ma stały dostęp do tej bazy, nieograniczony, i od wielu lat prowadzimy w oparciu o tą bazę kwerendy. Baza zawiera informacje o blisko 17 milionach osób represjonowanych przez III Rzeszę. I co jest istotne, cechą charakterystyczną tej bazy jest to, że zawiera ona zeskanowane dokumenty. Jeżeli dana osoba zwróci się do nas w celu poszukiwania informacji o swoim bliskim i kwerenda przyniesie wynik pozytywny, odnajdziemy informacje i skany dokumentów, wtedy drukujemy te dokumenty i przekazujemy wnioskodawcom.
Archiwum w Bad Arolsen jest to największe archiwum, które zgromadziło dokumenty dotyczące represji niemieckich z czasów II wojny światowej. Znajdują się tam dokumenty z obozów koncentracyjnych, z więzień, dokumenty dotyczące robotników przymusowych, dokumenty dotyczące emigracji powojennej do innych krajów oraz dokumenty z obozów dla tzw. displaced persons, czyli osób, które przebywały na pracach przymusowych albo w obozach koncentracyjnych i po wojnie zostały dla nich utworzone takie obozy. Z tych obozów albo emigrowali, albo wracali do swoich krajów. Posiadamy również oczywiście swój własny zasób po Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dokumenty dotyczące egzekucji, pacyfikacji, wysiedleń osób z terenów Polski. Również posiadamy oryginalne dokumenty z obozów koncentracyjnych, między innymi całą księgę ewidencji z obozu koncentracyjnego Dachau.
Kartoteka osobowa zmarłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau została opracowana przez byłego więźnia Jana Batorego na podstawie oryginalnej ewidencji więźniów obozu, która jest przechowywana w oryginale w archiwum. Kartoteka została odkupiona przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich od wdowy po byłym więźniu. Dotyczy osób, które zmarły w obozie w KL Dachau. Na karcie znajdują się następujące informacje: numer więźnia, data urodzenia, imię, nazwisko więźnia, miejsce urodzenia, data śmierci oraz data przybycia do obozu.
Wśród pozostałych dwóch baz jest baza pod nazwą Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, popularnie zwana bazą straty.pl. Ona zawiera informacje o przeszło 5 milionach osób represjonowanych przez III Rzeszę i jest dostępna w internecie. Czyli każdy, kto ma dostęp do internetu, może z tej bazy skorzystać. Druga baza wykorzystywana przez pracowników centrum, przez archiwistów i historyków, to jest baza Indeks Represjonowanych Polaków na wschodzie po 17 września 1939 roku. Baza zewnętrzna, tak zwana baza zewnętrzna internetowa, liczy przeszło 317 tysięcy rekordów. Jeden rekord to jest jedna osoba, z kolei baza wewnętrzna liczy przeszło 1 000 000 rekordów. W oparciu o te dwie bazy, internetową i wewnętrzną, także udzielamy odpowiedzi i informacji. Każda z osób, która chciałaby się czegoś dowiedzieć na temat wojennych losów swoich bliskich, może złożyć do nas zapytanie. Można to zrobić wielotorowo. Przygotować list i wysłać pocztą. Można wysłać wiadomość elektroniczną na adres ofiary@ipn.gov.pl, bądź też można wypełnić specjalny formularz zamieszczony na stronie internetowej ofiary.ipn.gov.pl. Kwerendy, czas realizacji kwerend jest bardzo różny, od kilku tygodni, a nawet do kilku miesięcy. Jeżeli znajdziemy jakąś informację, od razu kontaktujemy się z wnioskodawcą i przekazujemy informację, którą udało nam się znaleźć.
Instytut Pamięci Narodowej jest jedyną instytucją, która skupia w jednym miejscu tak unikatowe materiały i bazy elektroniczne, które pozwalają z dużą dokładnością odtworzyć historię, losy osób represjonowanych, ale nie tylko osób represjonowanych przez III Rzeszę, ale również przez Związek Sowiecki, a także prowadzimy kwerendy w zakresie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich.
Na stronie zbrodniawołońska.pl przygotowaliśmy nową zakładkę, sekcję z bazą danych ofiar zbrodni wołyńskiej. Baza ofiar została udostępniona w zeszłym roku w związku z 77. rocznicą ludobójstwa. Wśród naszych projektów internetowych jest to jeden z najbardziej popularnych serwisów. Mamy użytkowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kontaktują się z nami często osoby, które chcą uzupełniać tą bazę, chcą ją tworzyć razem z nami. Także też od tej strony jesteśmy zadowoleni, że ta baza spotkała się nie tylko z zainteresowaniem, ale takim pozytywnym odbiorem medialnym. Ten projekt, w odróżnieniu do niektórych wcześniejszych, jest projektem otwartym. Staramy się zachęcić osoby do przekazywania informacji do bazy danych, budowania razem z nami i do weryfikowania tych zapisów. Wcześniej przy premierze bazy opieraliśmy się głównie na książce Ludobójstwo państwa Siemaszko, natomiast wraz z kolejnymi zgłoszeniami, kwerendami archiwalnymi uzupełniamy te informacje. W momencie premiery portalu mieliśmy w bazie 17 tysięcy rekordów opisujących osoby, rodziny i miejsca zbrodni. Obecnie jest to ponad 20 tysięcy rekordów.
Niekiedy nie udaje nam się zrekonstruować losów wojennych. W pamięć zapadła mi jedna rozmowa telefoniczna, gdy zwróciła się do nas córka, która poszukiwała swojego ojca, który był represjonowany na wschodzie. Niestety, pomimo naszych poszukiwań, nie udało nam się ustalić praktycznie nic o tym człowieku. I pamiętam tą rozmowę właśnie telefoniczną z tą panią, gdyż ona napisała do nas wiersz o swoim ojcu. Był on tak przejmujący, tak wzruszający i wtedy miałem takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale jednak byliśmy też bezradni. I czasami właśnie ta bezradność i to poczucie, że bliscy po tylu latach nadal nie mogą nic ustalić o tej swojej kochanej osobie.
Mamy wiele przypadków, gdzie poszukiwania zakończyły się sukcesem. Kilka lat temu do Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej zwrócił się z zapytaniem Polak na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który poszukiwał, zarówno on, jak i jego rodzina, od dziesięcioleci poszukiwała informacji na temat wuja Piotra Konopki. Kiedy wnioskodawca ze Stanów Zjednoczonych dowiedział się o istnieniu centrum, złożył zapytanie i po kilku tygodniach dostał informację zwrotną. taką, że udało nam się odnaleźć informacje na temat jego wuja. Piotr Konopka był żołnierzem walczącym podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku. W kwietniu 1944 roku został aresztowany przez Gestapo w Królewcu i ślad o nim zaginął. Aż do teraz. W wyniku przeprowadzonej kwerendy udało nam się odtworzyć jego późniejsze losy. Przeszedł przez 5 obozów koncentracyjnych, m.in. Gross-Rodzen i Weichingen. Zmarł dzień przed kapitulacją Niemiec jako osoba wolna. Udało się odnaleźć jego grób. Znajduje się on w niemieckiej miejscowości Neuenburg. Kilka tygodni po otrzymaniu informacji przez wnioskodawcę ze Stanów Zjednoczonych przesłał nam zdjęcie swojej siostry, która na tymże grobie zapaliła znicz. Historia ta pokazuje nam, że warto szukać, mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 70 lat, ponieważ ten właśnie przykład pokazuje, że mimo że wcześniej szukaliśmy informacji, nie udawało nam się znaleźć żadnej, chociaż najmniejszej informacji, to dzięki Centrum Informacji jest taka możliwość.
12 maja 1981 roku zarejestrowany został niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował przypominającą te wydarzenia wystawę Tu rodziła się Solidarność Rolników. Składają się na nią ekspozycje lokalne o rolniczej solidarności prezentowane dotychczas w 18 miejscowościach różnych regionów Polski.
Prezentowana tu dzisiaj, otworzona na placu Piłsudskiego wystawa Tu rodziła się Solidarność Rolników miała jedno podstawowe założenie przy jej tworzeniu. Pokazać Solidarność Rolników jako podmiot zbiorowy. Chcieliśmy pokazać, jak tworzono struktury związku od samego początku. I chcieliśmy to pokazać wielowątkowo. Ta wystawa ma przypominać o Solidarności Rolników.
40 lat temu, 12 maja 1981 roku, do Warszawy przybyło około 20 tysięcy rolników. Po mszy świętej w katedrze świętego Jana złożyli wieniec na grobie nieznanego żołnierza.
Ta droga w to miejsce przed 40 laty była długa. Ona nie zaczęła się latem 80 roku, tylko droga to niezależnej, wolnej wsi zaczęła się dużo wcześniej. Zaczęła się w zderzeniu z systemem komunistycznym.
Podczas wernisażu zaprezentowany został znaczek Poczty Polskiej poświęcony Solidarności Rolniczej, wprowadzony do obiegu w dniu 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI Solidarność. Na budynku Domu Chłopa przy Placu Powstańców Warszawy 2, gdzie mieściła się pierwsza siedziba Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, odsłonięto sfinansowaną przez IPN tablicę pamiątkową. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców 1939-1945 Bartosza Januszewskiego. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, w jakiej sytuacji w latach II wojny światowej znalazły się kinematografia i teatr, zarówno na ziemiach okupowanych, jak i na uchodźstwie. Skala represji, jakie dotknęły polskich artystów filmowych i scenicznych z rąk obu okupantów, dramatyczne wybory, przed którymi stanęli i nie mniej tragiczne losy, jakie stały się udziałem znacznej części z nich, uświadamiają, że dla rodzimego kina i teatru lata 1939-1945 były cezurą apokaliptyczną, po której nic nie będzie już takie samo. Potwierdzeniem tego jest m.in. zaprezentowana lista strat osobowych, jakie poniósł świat filmu i teatru.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to nie tylko dokumenty papierowe i fotografie pochodzące z okresu II wojny światowej, czy też z czasów komunistycznej dyktatury po zakończeniu II wojny światowej. To także dokumenty w postaci elektronicznej, bazy danych Służby Bezpieczeństwa. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu Wiesława Kaczmarczyka zatytułowanego Zintegrowany system kartotek operacyjnych MSW. Ten artykuł opowiada o historii informatyki w resorcie spraw wewnętrznych. Nie wszyscy wiedzą, że w 1967 roku rozpoczęto w Polsce, właśnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pracę nad stworzeniem systemów informatycznych wspomagających działania operacyjne komunistycznej policji politycznej. Jako pierwsze prace podjęto nad systemem PESEL, systemem powszechnego elektronicznego ewidencjonowania ludności. Dalej, w kolejnych latach pracowano nad innymi systemami informatycznymi, takimi jak chociażby zintegrowany system kartotek operacyjnych, centralny rejestr osób i spraw, a także inne systemy wspomagające pracę pionów operacyjnych SB. Zintegrowany system kartotek operacyjnych odwzorowywał kartoteki papierowe, takie, które funkcjonowały w biurzece Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dzisiaj w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przechowywanych jest ponad 650 taśm, na których znajdują się różne systemy służby bezpieczeństwa. Do dziś także archiwum Instytutu Pamięci Narodowej korzysta z niektórych z tych systemów przeniesionych do współczesnych platform cyfrowych. O tym, jak tworzono pracę nad systemami elektronicznymi służby bezpieczeństwa, w jaki sposób koordynowano te działania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i do jakich efektów udało się dojść informatykom zatrudnionym w MSW, przeczytacie Państwo w artykule Zintegrowany system kartotek operacyjnych MSW autorstwa pana Wiesława Kaczmarczyka. Zapraszam Państwa do portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.
Do 31 maja 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do 7 edycji Międzynarodowej Nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia historii narodu polskiego oraz wspierającym IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacji i działalności naukowej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej, ulica Janusza Kurtyki 1, 02 676 Warszawa, z dopiskiem Świadek Historii. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl.